Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Moją ogromną radością jest fakt, że mogę dzisiaj rozmawiać o Matce Słowa z Kibeho. Dzisiaj w kontekście objawień Matki Bożej w Kibeho, bo właśnie do tego miejsca pragniemy Państwa zabrać. I tym bardziej się cieszę, że nie uczynię tego sama, ale z naszym gościem dnia. A gościem dnia Radia Rodzina jest ksiądz Roman Rusinek, pallotyn, który można chyba śmiało powiedzieć jest rozkochany w Kibeho.
Wszystko do tej pory się zgadza.
Jest ksiądz związany z sekretariatem misyjnym pallotynów, ale Kibeho zapisało się w księdza sercu przez fakt, że przez wiele lat ksiądz był obecny w Kibeho.
To orędzie Matki Bożej z Kibeho wpisuje się bardzo głęboko w moje powołanie palotyńskie i misyjne, ponieważ akurat 1981 rok to był początek mojej drogi powołania w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego Księży Palotynów. I ja patrzę zawsze z takim wielkim sentymentem, wracam pamięcią do tamtego roku niezwykłego, ponieważ nie możemy zapomnieć jako Polacy, a ja w sposób szczególny, bo mam tę świadomość, patrząc na historię i Kościoła, ale i naszej ojczyzny, ci, którzy kochali Matkę Bożą, szczególnie mam tu na myśli kapłanów, ale też i hierarchów Kościoła, oni często doświadczali takiej szczególnej wrogości ataków złego, szatana, prawda? I tutaj 81 rok, 13 maja, zamach na naszego ukochanego papieża Jana Pawła II, no, ale też i objawienia Medjugorje, to początek właśnie 1981 rok, czerwiec. I tak jak wspomniałem, przed kilka dni właściwie po otrzymaniu sutanny w nowicjacie księży palotynów 8 grudnia 1981 pierwszego roku, stan wojenny też dla mnie to taki znamienny znak tego, co czynił zły i szatan w stosunku do tych wszystkich, którzy chcieli żyć prawdą, wolnością, Ewangelią, miłością Boga i drugiego człowieka. No i w to wszystko właśnie wpisuje się to, o czym mówiła pani redaktor. Dzień szczególny dla Kościoła rwandyjskiego, ale myślę w wymiarze całej Afryki, a właściwie całego Kościoła, 28 listopada 1900 81 rok, kiedy po raz pierwszy na czarny ląd do tego pięknego kraju, dla mnie kraju paradoksu, niepowtarzalnego piękna, ale też i naznaczonego jednym z największej tragedii w XX wieku, tragedii ludobójstwem, właśnie przychodzi Maryja, Matka Słowa. I ten dzień zawsze będzie dla mnie takim dniem szczególnym, ponieważ wiele w moim życiu palotyńskim, szczególnie kapłańskim i misyjnym, zmieniło się, tak powiedziałbym, zostało ukierunkowane ku Maryi, która tym razem przyjmuje ten niezwykły tytuł, ale jakże głęboki w swojej treści teologicznej. Dinina łażam, bo jestem Matką Słowa. Wiemy, że Maryja nie wprost używa słowa Jezusa, tylko tego Matką Słowa, a więc słowa Ojca Przedwiecznego, zapowiedzianego przez proroków, oczekiwanego przez tyle tysięcy. I no właśnie ten tytuł jakże przemienny, jakże piękny, który ma bardzo szeroki kontekst, odnosi się do wielu dziedzin życia moralnego człowieka, religijnego przede wszystkim.
Ksiądz tutaj tak mocno podkreślił znaczenie tej daty, początku objawień Matki Bożej w Kibeho, 1981 rok. Chciałabym, aby w kilku słowach wskazał ksiądz właśnie na owy początek, na znaczenie objawień, na to, jak pięknie Matka Boża wygląda. A na tej drodze trzy niezwykłe dziewczęta: Alphonsie, Natalie i Marie Claire.
Maryja w sposób szczególny upodobała sobie, przychodząc tutaj do nas, swoich dzieci, schodząc niejako na ten łez padł. No właśnie dzieci, czy młodzież w tym przypadku, trójka nastolatek. No właściwie dwie, bo 16-letnie Natalie i Alphonsie, natomiast Marie Claire nieco starsza, ale niewiele. I tutaj zauważyłem, zauważmy Fatimę, tak, prawda? Mhm. Trójka dzieci, tutaj trójka dziewcząt i ten młody kościół. Ja jakoś tak sobie też to uświadamiam, że Maryja przychodzi z Normandy do kraju, który na ówczesny czas miał największy wskaźnik, jeżeli chodzi o liczbę ochrzczonych, o liczbę członków kościoła, to było ponad 60%. Był najbardziej katolicki kraj Afryki. Młodziutki kościół, początek 1900 rok, pierwsi misjonarze, ojcowie biali, którzy przybyli. I Maryja przychodzi tym razem do tego pięknego kraju. Właściwie w środku dnia przychodzi jak gdyby do człowieka w jego najgłębszej codzienności, normalności, bo przychodzi do szkoły, gdzie dziewczęta mają przerwę i objawia się, zwraca się, jak została określoną jako piękna pani o niewyobrażalnej piękności. Zwraca się do pierwszej z widzących Alfonsinę i przedstawia się, odpowiadając na jej pytanie, kim jesteś? Dinina Łażambo, jestem matką słowa. Ale kiedy dalej, jak gdyby kontynuuje to swoje przedstawienie, mówi, dokonując niejako oceny moralnej świata. Przychodzę, ponieważ świat stacza się ku przepaści. Więc to są słowa prorocze, bardzo brzemienne w swojej treści, kryjące gdzieś jakąś grozę i ogromne niebezpieczeństwo, tragedię, możemy powiedzieć. Aczkolwiek trudno było w tym kontekście tego pierwszego objawienia tak to odbierać. Mówi też wprost, że przychodzę nie tylko do Kibeho, nie tylko do Rwandy, ale przychodzę do całego świata. I też chciałbym, żeby każdy ze słuchaczy poczuł się niejako tym odbiorcą po 43 latach tego orędzia, jakże aktualnego, bo przecież Matka Boża przychodzi z orędziem pokoju, tak? Przede wszystkim powtarza to, co jest dla matki. Ja zawsze patrzę na Maryję w kategoriach mamy zatroskanej o zbawienie każdego człowieka, o jego szczęście, już tu wymiarze tym doczesnym. O tym by świadczyło i będzie świadczyło wiele późniejszych objawień, kiedy przychodzi przez 8 lat, właściwie znowu do tej okrągłej 28 listopada 1989 roku, a więc równe 8 lat. A więc przychodzi i niejako oświadczając czy oznajmiając, że przychodzi do każdego człowieka, do każdego ochrzczonego, do każdego, komu gdzieś tam zależy głęboko w sercu na zbawieniu własnym i zbawieniu też bliskich, a w szerszym wymiarze na zbawieniu całego świata. To pierwsze spotkanie ukazuje całą prostotę, ale i głębię i to, co mnie osobiście niesłychanie uderzyło i zawsze to głęboko pracuje w moim sercu i w podświadomości. Ten Dinina Łażambo, jestem matką słowa. Ja doskonale to wiem, że Maryja jest matką słowa. Zresztą to później wychodzi niejako jej dopowiedzeniu, że jest matką Boga, żeby nikt nie miał wątpliwości Syna Bożego, ale sam ten tytuł dla mnie Matki Słowa przychodzi jako Matka Słowa, a więc ta, która uczy nas poniekąd już od pierwszego objawienia odpowiedzialności za słowa, które wypowiadamy, które są przecież nieodzowne, są tym najważniejszym, powiedziałbym, narzędziem komunikacji z drugim człowiekiem. Tak jak Bóg posyła Maryję do Kibeho, do tych trójki dziewcząt, a poprzez nie do hierarchów, przede wszystkim do biskupa miejscowego, który tak bardzo mocno zaangażował się i być może też właśnie ten wymiar orędzia, który zostaje tak krótkim stosunkowo czasie, bo równiutko po 20 latach zatwierdzony oficjalnie przez władze kościoła rwandyjskiego, jednocześnie przez kościół, jako prawdziwe objawienia. Pierwsze prawdziwe na kontynencie afrykańskim i pierwsze w wymiarze XXI wieku. 29 czerwiec 2001 rok, ogłoszenie właśnie prawdziwości. Ale tutaj jeszcze, jak pani redaktor pozwoli, to wrócę do tego tytułu. Jestem matką słowa i Maryja też w jakiś sposób oczekuje od nas. To rozumuje tak jak ta jedna z tej trójki dziewcząt, w taki sposób bardzo prosty, bo Maryja zawsze wybiera wybiera tych prostych i mówi bardzo prostym językiem i oczekuje wprost, żebyśmy tak jak ona. Przecież tu to objawienie bardzo zakorzenione jest w najważniejszym wydarzeniu, które nadało, możemy powiedzieć, nowy bieg historii zbawienia. A więc moment zwiastowania, kiedy Maryja wypowiada słowo kija. Tak, niech mi się stanie. Niewiele rozumie, a jednak mówi przecież, no jak to się stanie, skoro nie zna męża i wypowiada tę ludzką wątpliwość, tak jak w życiu naszym, szarym, tym codziennym, zwyczajnym. My wiele rzeczy nie rozumiemy. W pewnym sytuacji, kiedy Bóg przychodzi, czy nas przychodzi poprzez różne znaki, doświadczenia, czasami chorobę, cierpienie, to jednak Maryja uczy nas i zachęca tam z Kideo, w tym orędziu przede wszystkim, byśmy umieli zawsze na zaproszenie Boga odpowiadać naszym osobistym kijom. Tak jak ona to uczyniła i by to tak miało swoje tak piękne owoce, jak przyniosło to jej przyzwolenie na to, by zostać matką Słowa Bożego, by zostać matką Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Pana i Odkupiciela, żebyśmy właśnie my naszymi słowami zawsze, wypowiadając to słowo, budzili w sercu drugiego człowieka miłość, dobro, słowem nieśli nadzieję. Tak wielu ludziom zagubionym, którzy nie potrafią się odnaleźć w tej niełatwej rzeczywistości. I by to słowo zawsze działało, tak powiem kolokwialnie, jak balsam, jak miód na ludzkie serce. Czasami skołatane, oczekujące właśnie takiej drugiej osobowej komunii, bycia obok drugiego człowieka. I poprzez te słowa, no właśnie, budzić tę nadzieję, rodzić dobro. I oczywiście przypomina świat tym orędziu, że nie ma piękniejszych słów wypowiadanych naszymi ludzkimi ustami nad słowa modlitwy. Słowa modlitwy na potwierdzenie tego przecież przypomina świat poprzez Marie Claire, trzecią z widzących dziewcząt, ucząc ją różańca do siedmiu boleści, o którym świat zapomniał. To są słowa wypowiedziane no właśnie tam w Kibeho do Marie Claire, kiedy prosi ją ta modlitwa najpierw no właśnie w kościele rwandyjskim, nabrała tego wymiaru takiego jak modlitwa różańcowa, to nie ma być jakiś zamiennik, przepraszam za określenie, ale to ma być ta piękna modlitwa, której też wypowiadamy te słowa właśnie przypominające sobie pozdrowienia anielskie, a więc moment zwiastowania. Najpiękniejsza modlitwa, której nauczył nas sam Jezus Chrystus, Ojcze nasz, gdy rozpoczynamy każdą siódemkę tych zdrowasiek, rozpoczynając i rozważając kolejną jej tajemnicę bolesną z jej życia. I to też jest też ukazanie nam, że życie jest jednym wielkim wojowaniem, że w tym życiu mamy i spotykamy, doświadczamy krzyża. Orędzie z Kideho też kryje właśnie to wielkie przesłanie dla całego świata, że krzyż jest wpisany w dzieło zbawienia każdego człowieka. To na krzyżu Jezus dokonał naszego zbawienia, to na krzyżu pokazał w tym geście, kiedy pozwolił przybić swoje ramiona, że pragnie objąć każdego największego grzesznika, może bluźnierce. Ale on ogląda z tego tronu krzyża i z rozwartymi ramionami. Szuka i wodzi niejako po tej ludzkości, by odnajdywać i przytulać do swego ludzkiego serca każdego, kto tylko pragnie doświadczyć jego potęgi miłości miłosiernej. I ta modlitwa różańcowa, która jest jej szczególną ulubioną, o którą prosiła właśnie Fatimie, trójkę dzieciaków, prawda, tutaj w sposób szczególny uświadamiając nam wartość krzyża, jego potęgę w naszym życiu i jego konieczność, żebyśmy, do czego Maryja zapraszała przez 8 lat, byśmy nie uciekali, nie odrzucali naszego osobistego krzyża, ale byśmy, no mówiąc znowu tak bardzo jakoś obrazowo, by płata kiedyś, po której przejdę na drugą stronę, by to była belka mojego krzyża, właśnie by kiedyś stała się w momencie śmierci tym pomostem, tą płatką, po której przejdę, po tym moim krzyżu na drugą stronę do naszej ukochanej Maryi, niebowziętej, królowej nieba i ziemi.
Bardzo dziękuję za te słowa i dziękuję za przywołaną modlitwę. O nią miałam właśnie zapytać. Różaniec do siedmiu boleści Maryi, ale też ta tajemnica cierpienia, o której ksiądz powiedział, to też zespala się z tym miejscem, o którym mówimy, Ruanda. Mówimy o tej obecności niezwykłej Matki Bożej tam, w sercu Ruandy, w Kibeho, w Afryce, ale Maryja przychodzi w czasie pokoju i później nastaje ten trudny dla tego miejsca czas. Myślę, że do dzisiaj to, co się wydarzyło, rozpoczęło w 1994 roku ludobójstwo w Ruandzie, odcisnęło swoje piętno, ale Maryja przychodzi, tak jak ksiądz pięknie powiedział, patrzymy na nią jak na matkę, więc przychodzi też po to, aby swoimi czułymi ramionami otoczyć nas i wesprzeć, nawet wtedy, kiedy przychodzi cierpienie.
Tak, ja poszedłbym dalej. Maryja jako nasza niewątpliwie najukochańsza matka, zatroskana, tak jak te nasze ziemskie, o tyle pięknych spraw, o wychowanie, o wykształcenie, o to, by nam to życie przebiegało w takiej symbiozie z drugim człowiekiem, w relacji nade wszystko budowanej na fundamencie wiary, miłości Boga właśnie. To przecież ona ukazuje ten cały obraz i wrażliwość w czasie, myślę, w sposób szczególny w drugim roku objawień, dzień 15 sierpnia 1982 roku, gdzie na oczach wielu tysięcy, no mówi się o kilkunastu tysiącach pielgrzymów, Maryja, wszyscy, możemy powiedzieć, oczekiwali, że będzie to bardzo radosne objawienie, tak, jej przyjście, zapowiedziane tak jak wszystkie inne pozostałe tam. Widzące widzą łzy spływające po jej policzkach i ta skarga jej, że jest już tutaj tyle miesięcy, długi czas, a ludzie nie przyjmują jej zaproszenia do nawrócenia, do pokut, do przemiany życia. Szczególnie do tego trudu podejmowania, tej dążności do pojednania w tym rozdartym kraju, gdzie zło, gdzie szatan doprowadził do tego ogromnego podziału pomiędzy tymi dwoma plemionami zamieszkującymi od kilku już stuleci ziemię Rwandy. Ona przychodzi i płacze, i prosi, i przestrzega, bo na horyzoncie, jestem o tym przekonany, widziała właśnie te czarne chmury ludobójstw i zwraca się z tym wyrzutem, ale zarazem i też z jakimś, chyba w tym kryje się matczyna błagalna prośba o to, żeby podjęli jednak ten trud pojednania póki czas, bo mało tego, przecież 15 sierpnia, ukazując wizję ludobójstwa, to były sterty zwłok, który nie miał kto pogrzebać, to były rzeki, które nie niosły w swoich nurtach wody, lecz ludzką krew, to były spalone kościoły, kaplice, płacz osieroconych dzieci, owdowiałych matek, wdów i to jej błaganie, jeżeli się nie nawrócicie, jeżeli nie przemienicie swojego życia, jeżeli nie uczynicie ze swojego życia, kroczenia drogą przykazań, Ewangelii, miłości, tolerancji, no to sami wybieracie to, co może przyjść i spotkać ten kraj. I było wiele czasu, bo był to dopiero 82 rok, a ludobójstwo przyszło w 1994 roku, więc 12 lat po tamtym szczególnym objawieniu i 5 lat po zakończeniu objawień, kiedy przecież to jakoś tam wybrzmiewało. Maryja widziała i tak jak matka, jeżeli upomina w takiej czy innej formie, widzi zagrożenie, czuje, bo jest coś takiego w społeczeństwie, chyba że matka czuje zagrożenie, czuje niebezpieczeństwo, i przestrzega, i prosi, i błaga. I Maryja, mając świadomość, że jeżeli przyjdzie do tej tragedii, a która matka chce patrzeć na śmierć niewinnych tylu ludzi, prawie miliona, tylu osieroconych dzieci, no tam się mówiło o dziesiątkach tysięcy, niektóre źródła podawały nawet i ja tutaj się sugeruję liczbami, to jest 59% dzieci generalnie utraciło przynajmniej jedno z rodziców, a 40% oboje, a więc to były pełne sieroty, ponad setka zamordowanych kapłanów, ponad setka sióstr zakonnych, ale tragedia, która niosła ze sobą ucieczka, ogromna migracja, prawie 2,5 miliona uciekinierów, którzy próbowali ratować swoje życie, uciekając z Rwandy, zostawiając dobytek całego swojego życia. I Maryja, ona widziała to w perspektywie i przychodzi jako mama i prosi i upomina. No niestety, historia pokazała, że i tym razem Rwanda i Kościół rwandyjski, naród pozostał obojętny, więc w pewnym sensie sami niejako dokonali wyboru. Dokonali wyboru i niejako sprowadzili tę tragedię na cały naród i Kościół rwandyjski.
Po czasie ludobójstwa, kiedy też to szczególne miejsce, o którym dzisiaj mówimy, Kibeho, o działalności Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho, przyszedł czas na konkretną działalność księży Palotynów i wiem, że właśnie to, o czym też ksiądz wspomniał, czyli opieka nad sierotami, nad dziećmi, które potrzebowały szczególnego wsparcia. To było wasze zadanie. Ja wiem, księże Romanie, że jest ksiądz bardzo mocno również zaangażowany w adopcję serca i o tym też chciałabym, żeby zostało tutaj więcej powiedziane, ale jestem ciekawa, jak dzisiaj wygląda to miejsce, jak dzisiaj wygląda wasza działalność w Kibeho.
Matka Słowa w Kibeho poprosiła o wybudowanie Kościoła pod wezwaniem no właśnie Matki Bożej Bolesnej. Ta jej prośba została spełniona. Powstało sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. To jest cały kompleks. Również już od kilku lat jest tam umieszczone w kaplicy adoracji ołtarz zatytułowany Światło Pokoju i Pojednania pana Mariusza Drapikowskiego. To jest kolejna stacja, raczej gwiazda, bo powstała w Radomiu taka piękna, podjęta przez wspólnotę Comunità Regina dell'Apace, inicjatywa, by opasać cały świat 12 miejscami, kaplicami nieustannej adoracji Świętego Sakramentu, w których umieszczone by zostały właśnie ołtarze adoracji, gdzie w centrum znajduje się Maryja. I to jest, ja akurat miałem okazję jeździć po naszej ojczyźnie z tym ołtarzem, ołtarz pana Mariusza Drapikowskiego, który też tam znajduje się w Kibeho, obok no właśnie wybudowanej kaplicy adoracji, a jest to niezwykłe miejsce w wymiarze całej Afryki, ponieważ miejsce uświęcone obecnością Matki Bożej Słowa przez 8 lat. Tam dokonywało się wiele nadzwyczajnych wydarzeń, tak mówiąc jako językiem laickim, świeckim, wiele cudów, między innymi którego doświadczyła i Natalii, która właśnie mieszka jako jedyna z tych trzech widzących, daje piękne świadectwo, ale wiele się modli i cierpi. To niewielu o tym wie, że dla niej krzyż jest pisany w jej apostolstwo, w jej dawanie świadectwa właśnie tych spotkań przepięknych z Matką Bożą. Też otrzymała szczególną misję, modlitwę za dusze w czyśćcu, cierpiące, za zmarłych generalnie. Kibeho, no polecam. Ja rozmawiam, spotykam w różnych regionach Polski, kiedy głoszę to orędzie w różnych parafiach. Osoby, które miały tę radość i szczęście być tam w Kibeho, modlić się w sanktuarium. Do tego zachęcam, bo jest to niebywałe, niezwykłe miejsce uświęcone, jak dotąd na razie jedyne w wymiarze całej Afryki obecnością Matki Bożej. To piękne sanktuarium, no właśnie Matki Bożej Bolesnej. Miałem okazję też uczestniczyć w konsekracji. Było prawie 200 kapłanów, wielu biskupów, przepiękna uroczystość. No właśnie tam w Kibeho też możemy właśnie uczestniczyć w tej adoracji szczególnej intencji pokoju i pojednania. I to orędzie wciąż jest aktualne. To tyle odnośnie Kibeho. Tam pracują oczywiście Palotyni. W tej chwili to są już rdzenni kapłani rwandyjscy. To też Pan Bóg pobłogosławił niesamowicie, ponieważ już mamy ponad setkę naszych współbraci Palotynów, Rwandyjczyków, którzy służą Kościołowi miejscowemu i już nie tylko jako kapłani. I to jest piękne. Zawsze mam nadzieję też z tym takim naznaczeniem szczególnym błogosławieństwem Matki Bożej z Kibeho. A jeżeli idzie o adopcję serca, tak rzeczywiście ja przybyłem do Rwandy w 1985 roku. Tam już ta pomoc trafiała do tych najbardziej biednych dzieci, najbardziej zagrożonych. To był ksiądz Stanisław Filipek, ksiądz Zbigniew Pawłowski. Wspaniali Palotyni, wspaniali kapłani. To oni podjęli te pierwsze kroki, no właśnie ratowania tych najbiedniejszych sierot. We współpracy z ruchem Maitri. Pamiętam przyjazd pana Wojciecha Zięby z Gdańska, był szefem tego gdańskiego okręgu ruchu Maitri, z ruch na rzecz niesienia pomocy najbiedniejszym z krajów trzeciego świata. I tak powstała właśnie na tle tej współpracy tutaj na początku z Maitri, ta nasza palotyńska adopcja, która dzięki której uratowaliśmy naprawdę tysiące z moich obliczeń, bo właściwie nikt nie robił takiej statystyki, ale z moich obliczeń jest ponad 8 tysięcy mieszkańców Rwandy, którzy mają w tej chwili po 30 kilka lat, którzy otrzymali dosłownie drugie życie dzięki adopcji serca, bo to były dzieci najbardziej zagrożone, kilkuletnie, którym pomogliśmy w ramach tego pięknego projektu. A projekt bardzo prosty, ale jakże skuteczny w swoim działaniu, bo przede wszystkim jest to pomoc materialna. Wtedy pamiętam, było to $15, w tej chwili jest to 15 euro plus 1 euro na obsługę tego pięknego projektu, bo żeby też to było wszystko w takim wymiarze bardzo jasnym i klarownym. A poza tym, no mówię, kontakt z konkretnym dzieckiem, karta informacyjna z wszystkimi dostępnymi danymi, zdjęcie tego konkretnego dzieciaka, no i przede wszystkim korespondencja. To są te dwa listy średnio w ciągu roku. Te dzieciaki, które piszą do swoich rodziców, powstają, bo ja przez wiele lat spotykałem się i wciąż będę na przykład niedługo w Bielsku Białej, w naszej parafii świętego Andrzeja Boboli, na takim spotkaniu tutaj z regionu Bielska Białej, z Koczowa, Żywca i nie tylko, rodzicami adopcyjnymi. To są wspaniali ludzie. Dla mnie to są współcześni bohaterowie, którzy pomagają dziecku gdzieś tam w dalekim kraju, a mamy już objętych adopcją serca 6 krajów, którym pomagamy dzieciom. Na obecną chwilę to jest około 4 tysięcy dzieci. To jest Ruanda, to jest Wybrzeże Kości Słoniowej, Burkina Faso, to jest Zambia, to jest Kamerun i to jest Republika Demokratyczna Konga. Ale tak jak wspomniałem o tych ponad 8 tysiącach, no przecież to powiedzenie, które jakże głębokie w swojej treści, to ratuje jedno ludzkie życie, ten ratuje całą ludzkość. I zawsze pamiętam świętej pamięci księdza Kuracińskiego, pamiętam świętej pamięci księdza Grzegorza Mudawskiego, to byli najpoprzedni sekretarze do spraw misji, obecny ksiądz Jan Oleszko, który też pięknie to dzieło kontynuuje i wykazuje tutaj w tym względzie też ogromną taką, powiedziałbym, ojcowską troskę o to dzieło. Bo zawsze mamy gdzieś tam podświadomości to, że można wybudować szkołę, można wybudować kościół, drukarnię, przychodzi tragedia, zawierucha, ludobójstwo i można to wszystko w przeciągu kilku godzin utracić. A to jest taka najpiękniejsza, przepraszam za określenie, inwestycja w drugiego człowieka, przywrócić mu nadzieję. To jest tytuł mojej książki, jednej z pięciu, którą udało mi się popełnić. To jest właśnie na 20-lecie adopcji, którą dedykowałem wszystkim rodzicom adopcyjnym, ukazując właśnie te żywe pomniki, tak? To jest coś niebywałego, że ludzie pomagają sobie na odległość kilku tysięcy ze świadomością, że nigdy nie przytulą, nie ucałują, nie wezmą na kolana tego swojego kochanego dzieciaka, z którym korespondują, z którym pewnie chcieliby być bliżej, no ale i koszty i odległość na to nie pozwala. Ale to, że mogą im zapewnić edukację, przynajmniej w podstawowym wymiarze, tak, etapie, bo to jest, my kładziemy poprzez adopcję serca przede wszystkim na edukację. Tego im nikt nie odbierze. Najbardziej wyrafinowany złodziej nie odbierze im tego, że nauczą się czytać, pisać języka, historii, geografii. To ma wymiar taki naprawdę do końca tego piękna i tego skarbu nie potrafimy określić. I tutaj no właśnie to dzieło, które angażują się, my też jednak przeżywamy właściwie ten jubileusz kolejny, 43. rocznicę, tak, objawień, ale to będzie też w 2025 roku 30. rocznica powstania adopcji serca i będziemy świętować. Nie po to, żeby zbierać jakąś chwałę, ani nawet o tym nie chcę myśleć i nie pomyślałem, ale by dziękować Panu Bogu za to piękne dzieło, za tych pięknych ludzi, naszych kochanych rodaków, którzy potrafią otworzyć serca bezinteresownie, żeby ubogacać siebie nawzajem, bo to nie jest tak, że tylko oni przekazują tę pomoc materialną, ale jednocześnie to oni się ubogacają tą miłością i tym błogosławieństwem Boga, które na pewno nie pozostawi. Ja tak czasami żartuję, że każdy rodzic, który podjął się tego pięknego dzieła, to już jest takim jednym wielkim krokiem w niebie. siebie. Naprawdę, to tak bardzo obrazowo, ale jestem o tym głęboko przekonany. Głęboko przekonany. To jest to piękno, łańcuch miłości.
Bardzo dziękujemy. To jest wyjątkowe dzieło i miejmy nadzieję, że ta nasza rozmowa też stanie się przyczynkiem do tego, aby ktoś, kto nas usłyszy, miał owo poruszenie serca i aby zapragnął podjąć się tej wyjątkowej adopcji serca, adopcji dziecka, które tam w sercu Afryki czeka na nasze wsparcie i na naszą troskę, a to będzie też niezwykłe i ubogacające na drodze do nieba dla nas. Bardzo dziękuję za to wyjątkowe spotkanie. Cieszę się, że dzisiaj w czwartek 28 listopada, gdy przeżywamy 43. rocznicę objawień Matki Bożej w Kibeho, mogliśmy się tam sercem przenieść dzięki księdza obecności na naszej antenie. Ksiądz Roman Rusinek, pallotyn, opowiadał nam pięknie o Kibeho. Chciałabym, aby wybrzmiały słowa pozdrowień w języku Kinyarwanda, bo myślę, że to będzie piękne zakończenie naszej rozmowy.
Takie pozdrowienie bardzo powszechne na co dzień, kiedy pozdrawiają się chrześcijanie, to jest Jezakuzgły. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A ja bym chciał zakończyć takim pięknym powiedzeniem w języku Kinyarwanda, więc tym narzeczu, którym posługują się wszyscy mieszkańcy Rwandy. Nikure amasso arikonihafi yumutima. Odchodzę sprzed waszych oczu, ale zabieram was głęboko w moje serce. Szczęść Boże, Pan Bóg błogosławi i Matka Słowa z Kibeho otacza płaszczem swojej opieki.
Szczęść Boże, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Gość dnia w Radiu Rodzina.